Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. W studiu są radni Krakowa Kazimierz Chrzanowski, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przyjazny Kraków Jacka Majchrowskiego, Mariusz Kękuś.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Prawo i Sprawiedliwość i Grzegorz Stawowy.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Kazimierza Chrzanowskiego, Mariusza Kękusia miałem już okazję zapytać, czemu nie startują do Sejmu, czy startują. Grzegorz Stawowy na razie chyba nie startuje.
Nie, nie będę startował. No, u nas już bodajże w maju zamknął się proces zgłoszeń kandydatów. Ja się nie zgłosiłem w ogóle na parlamentarzystę. Mi jest dobrze jako radnemu, jako osoby, która ma tam mniejszy lub większy wpływ na lokalne zdarzenia, może pomóc mieszkańcom w różnych sprawach. Ostatnio na przykład w zorganizowaniu lokalu dla Centrum Aktywności Seniorów na Azorach. No, to są takie ciekawe rzeczy. Mi to absolutnie wystarcza. Ja uważam, że do polityki tej dużej idą ci, którzy czują taki zew. Ja go w sobie nie znajduję. Kraków jest pięknym miastem i warto o niego zabiegać.
Mariusz Kękuś przed wejściem na antenę zapytał pana, jak się pan czuje na jednej liście z Michałem Kołodziejczakiem za Grą Unią. Nie na jednej liście, bo pan nie startuje, ale jak się panu to podoba?
Znaczy w ogóle się nie czuję, ponieważ nie znam pana Kołodziejczaka, natomiast politycznie różne partie biorą różne mniejsze ugrupowania albo grupy społeczne, żeby rozszerzać swoje elektoraty, bo przypomnę, że w polskim systemie politycznym, gdzie są wybory liczone metodą Donta, czyli zwycięzca dostaje bonus i te głosy, które przypadają na komitety, które nie biorą udziału w podziale mandatów, poszerzanie elektoratu jest najbardziej mile widziane. Tak samo mogę zadać pytanie do pana Mariusza Kękusia, jak się czuje z tym panem, który oszukiwał ludzi, pan Mejza się bodajże nazywa, który oszukiwał ludzi na leczenie jakiejś choroby nieuleczalnej. No, to takie same pytanie można odwrócić. To i też mi powie, że go nigdy nie spotkał, a przecież wiadomo, że w polityce chodzi o to, żeby dostać jak najwięcej głosów.
Mariusz Kękuś chce odpowiedzieć?
Nie, myślę, że to nie wymaga komentarza żadnego.
Nie wymaga komentarza. Chrzanowski, Kazimierz, nie ma takiego problemu, bo jest bezpartyjny, dobrze myślę?
Tak, dobrze pan myśli.
Mógłbym zapytać, jak się pan czuje w klubie z Łukaszem Wantuchem?
W jednym...
Bo chyba Łukasz wrócił do klubu.
Wantuch chyba też jest bezpartyjny i jest w klubie Przyjazny Kraków. Bardzo dobrze. Nawet w okresie, kiedy był zawieszony przez 6 miesięcy, nam się dobrze współpracowało. Ale zabiega jeszcze o kandydowanie do Sejmu. Nie wiem, z jakim skutkiem.
A z jakiej listy? To dopytam pana Kazimierza.
A to jak będzie nieskuteczne, no to trudno, a jak będzie, to się dowiemy.
To się dowiemy. To już... A to zapytam tak, panowie. Dużo, nie dużo, przynajmniej dwóch kandydatów na liście, trzech platformy, bo pani Chamielec, pan Daros, pan Dominik Jaśkowiec, nie wiemy jak będzie.
Sześć
osób. A jeszcze pani Alicja Szczepańska, to już czworo radnych co najmniej.
Czworo radnych. Sześcioro, bo jeszcze jest Drewnicki.
Tego nie wiemy, panie Kazimierzu.
Ale on już roznosi te takie materiały propagandowe.
To może się okazać, że sześciu radnych mniej. To dobrze, źle dla rady, Mariusz Kękuś. Mniej, czyli nowi będą.
No nie wiemy, ja powiem szczerze, nie wiem, kto ewentualnie za te osoby, które startują, jeśli by się dostały, wchodzi. Nie sprawdzałem tego, więc nie wiem. Większość tych osób, która startuje, nie jest z naszego klubu, z klubu Prawo i Sprawiedliwość, tylko z klubu Koalicja, tutaj Koalicja Platforma Obywatelska, więc jeżeli faktycznie by się skończyło to tak, że te osoby by weszły, no to pewnie będzie jakieś zastępstwo. Trzeba by było sprawdzić, jakie osoby wchodzą za tych kandydatów, którzy są obecnie na liście. Z tego... Nie wiem, kto od nas będzie ostatecznie startował. Na pewno kandydatem z Rady Miasta Krakowa jest wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. I on potwierdził, że kandyduje. Co do innych osób, nie mam wiedzy, czy ktoś jeszcze z Rady Miasta od nas startuje z klubu. Zobaczymy.
Czas klubu pokaże. Kazimierza Chrzanowskiego na pewno pan przewodniczący Rady Miasta Komarewicz
tak,
ma szansę.
Już został ogłoszony. Jest liderem listy trzeciej drogi. Startuje z okręgu 13 Kraków.
To kto przewodniczącym, gdyby mu się udało?
Zgodnie z umową, przedstawiciel klubu Platformy Obywatelskiej.
Nie,
no. Była taka umowa, że pierwsze pół kadencji z Platformy, drugie pół z Przyjaznego Krakowa, a w trzeciej połowie, która niespodziewanie się pojawiła po wydłużeniu kadencji, wygląda na to, że powinna być Platforma.
Druga połowa kadencji trwa i trwa do końca. Do zakończenia kadencji, bo to jest, że jest wydłużona, to nie ma znaczenia. Po prostu los tak chciał. A właściwie decyzja Sejmu.
To może Kazimierz Chrzanowski będzie przewodniczącym Rady Miasta.
To będziemy się martwić. Życzymy wszystkim radnym, którzy kandydują, życzymy, żeby odnieśli sukces. Choć jak wiemy, nigdy się w 100% to nie sprawdza. I wtedy będziemy się martwić i dyskutować o przewodniczącym. Choć przewodniczący Komarewicz jest numerem jeden, to ta szansa jest znacznie wyższa niż niż normalnie z dalszych pozycji, ale na pozycji numer dwa jest Ireneusz Raś, dotychczasowy, długoletni poseł, doświadczony już w bojach wyborczych. Także to będzie interesująca i zacięta walka też na tej liście, natomiast oprócz walki z innymi sztabami.
No ja tutaj muszę wtrącić, bo o ile w przypadku przewodniczącego Komarewicza, to jeszcze oprócz tego, że wygrał u siebie na liście, to lista jeszcze musi przekroczyć wymagany próg, a tutaj może się okazać, że ten warunek nie zostanie spełniony. Patrząc oczywiście na sondaże, ja się opieram na tym, co pokazują sondaże, może się tak wydarzyć, takie zagrożenie jest realne i można się napracować i zrobić tak zwany pusty przebieg, dlatego że niestety wynik czy wygrana na liście może nie dać nikomu możliwości wejścia do Sejmu z racji tego, że próg nie zostanie przekroczony.
Dopóki piłka w grze, jak mawiał wielki trener Górski, wynik jest otwarty.
Grzegorz Stawowy?
No, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to z sondaży wynika, że w tym naszym okręgu, w którym jest Kraków, powiat miechowski, olkuski i krakowski ziemski, koalicja może liczyć na pewno na 4, realnie na 5, z nadzieją na 6 mandat. No i z tych radnych, których tu wymienialiśmy, wydaje się, że największe szanse ma Dominik Jaśkowiec, który był przewodniczącym Rady Miasta, jest wieloletnim radnym, bardzo aktywnym, poruszający się w wielu środowiskach, na wielu płaszczyznach i jest osobą dość znaną w Krakowie, rozpoznawalną na ulicy. Duże szanse może mieć Iwona Chamielec. Niepozorna radna, ale piękna kobieta i osoba, która dostaje bardzo piękne wyniki wyborcze, bardzo wysokie. Alicja Szczepańska to jest kandydatura, która jest taka nietypowa dla Platformy, bo działa na tych płaszczyznach socjalnych i społecznych. Jestem bardzo ciekaw wyniku, może być również spory. No i jest Tomek Daros, który jest wieloletnim radnym dzielnicowym, czyli takim, który zna Kraków od podszewki, ze sporą szansą na dobry wynik, bo ma ostatnie miejsce na liście, czyli dość łatwo do znalezienia. I to są 4 dobre kandydatury, jeśli chodzi o reprezentację Rady Miasta na listach Koalicji Obywatelskiej.
No, jakby weszli we czwórkę, co jest raczej niemożliwe, to byście z 1/3 klubu musieli wymienić.
Nie, ale myślę, że w tych 5 mandatów, które faktycznie wychodzą z tych sondaży, szansę na 5 wynik ma realną Dominik Jaśkowiec. Pytanie, na ile Iwona Chamielec będzie w stanie zrobić dużą kampanię, bo to jest naprawdę osoba, która potrafiła dostać po kilka tysięcy głosów do Rady Miasta, więc nigdy nie mając dobrego miejsca, zawsze startują gdzieś ze środka listy wyborczej. No i ja jestem bardzo ciekaw wyniku Ali Szczepańskiej, ponieważ Ala, tak jak mówię, działa na takich nieoczywistych obszarach dla Platformy, a to może jej przynieść sporo głosów. Zresztą ona jest dość aktywna w tych kwestiach społecznej pomocy osobom wykluczonym. Jeżeli te osoby zmobilizuje, to może mieć kilka tysięcy głosów, a przy takiej liczbie mandatów czasami wynik rzędu 5-6 tysięcy głosów da mandat poselski.
To jeszcze o wybory zapytam, zanim zapytam o Radę Miasta, bo mało kto zwraca uwagę. Wy panowie doskonale to wiecie, bo nad tym głosowaliście jakiś czas temu, pewnie gdzieś tam koło marca, wybory do rad dzielnic w grudniu. Ani widu, ani słychu żadnej kampanii miasta na ten temat. Jeżeli takiej kampanii nie będzie, to moim zdaniem frekwencja znowu będzie bardzo, ale to bardzo niska. Mariusz Kękuś.
Szczerze powiedziawszy, wygląda na to, że powtórzy się scenariusz, w którym ta frekwencja będzie bardzo słaba. I to w znacznym stopniu wypacza wynik tych wyborów. Niestety osoby, które są wybierane, są wybierane dosłownie czasami kilkunastoma głosami, bo tak się zdarza w niektórych okręgach. To sprawia, że te osoby mają słaby mandat później do tego, żeby sprawować tą władzę w dzielnicy, czy też reprezentować tych mieszkańców tak naprawdę. Tak nie powinno to wyglądać. Należałoby się zastanowić, czy miasto Kraków nie powinno, tak jak jest to w przypadku budżetu obywatelskiego, przeznaczyć jakieś środki na to, żeby zainteresować krakowian wyborami do dzielnic. Ja powiem szczerze, że z punktu widzenia mieszkańców są one bardzo ważne, dlatego że dzielnice są najbliżej ludzi i dzielnice dysponują dość istotnymi z punktu widzenia tej lokalnej społeczności budżetami i te budżety są przeznaczane na realizację zadań właśnie w tych poszczególnych dzielnicach. Przewodniczący zarządy tych dzielnic mają upoważnienie do tego, żeby te środki wydawać na najbardziej potrzebne zadania, jakieś remonty dróg, chodników, nie wiem, placów zabaw, to co dla mieszkańców jest najważniejsze. najbardziej istotne, więc mieszkańcy żywo powinni być zainteresowani tym, żeby w jak największym stopniu wziąć udział w tych wyborach i wybrać reprezentację, która będzie ich reprezentowała w taki sposób, żeby zrealizować ich zadania. No, jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Obawiam się niestety, że no, czas też jest nie najlepszy, bo to jest grudzień, więc no, już czas trochę taki świąteczny. O ile pamiętam, to chyba 8 grudnia.
Tak, 10.
10, tak. Zaraz po Mikołajkach, więc między Mikołajkami świętami Bożego Narodzenia, więc no, myślę, że wszyscy powinni się tutaj poczuwać do odpowiedzialności i zachęcać do głosowania, do udziału w tych wyborach. Takie jest moje zdanie. Po to, żeby wybrać reprezentację, która będzie później realizowała, tak jak mówię, te zadania w dzielnicach. Ja uważam, że dzielnice mają dość ciekawe możliwości działania i jeżeli ten zarząd i ci radni są wybrani jakąś dużą ilością głosów, to tym bardziej ta reprezentacja jest moim zdaniem bardziej taka później też reprezentatywna.
Kazimierz Szanowski.
Miasto Kraków na pewno powinno wyłożyć i wyłoży pieniądze na organizację i informatyzację, czyli na informowanie.
Chodzi mi o to właśnie, żeby informować, kampania, żeby jakaś
tak,
była.
Tak, informowanie tak, bo przecież okręgi, siedzibę komisji obwodowych, to wszystko, biuro komisarza już przyjętego przez Radę, biuro tej komisji odwoławczej, czy to się tak, Rady Odwoławczej, to wszystko. Natomiast no, miasto Kraków, nie wiem w jaki sposób by mogło, ale nie powinno moim zdaniem promować indywidualnych kandydatur.
To jest w ogóle niemożliwe.
To jest niemożliwe właśnie. Kandydat powinien promować sobie siebie, natomiast ideę dzielnic, o co w dzielnicach, jakie zadania, jakie problemy można realizować i wyjaśniać. W każdym razie mogliśmy te wybory przesunąć na później, ale wola Rady była taka, żeby w grudniu. Ja wiem, że przepisy nie pozwalają łączyć wyborów dzielnicowych z innymi wyborami, ale może bliżej jakoś tam samorządowych, bliżej kwietnia, w kwietniu zaraz, tydzień wcześniej, później jakoś tak w taki sposób. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie jest decyzja, trzeba jej pilnować i trzeba aktywnie w tym uczestniczyć, zarówno dla miasta, jak i dla kandydatów.
Grzegorz Stałowy?
Po pierwsze, że się stało, że ustawowo zmieniono regulacje dotyczące wyborów dzielnicowych, wyborów sołtysa, to obecna ekipa rządząca zmieniła kodeks wyborczy. Cieszę się, że Mariusz Kękuś z Prawa i Sprawiedliwości ubolewa nad tym, zakazując łączenia wyborów na przykład samorządowych z wyborami sołtysa i rad dzielnic. Oczywiście dzisiaj to nikomu nie przeszkadza, żeby referendum w dniu wyborów parlamentarnych zrobić, ale tą zmianą dotyczącą wyborów rad dzielnic zmieniono krzywdę samorządowi temu najniższym szczeblu, bo radny dzielnicowy, jak i sołtys, jak i lokalni działacze powinni być wybierani przez jakąś rzeszę ludzi. No, 4 lata temu były okręgi wyborcze chyba w rekordowej liczbie, w których był jeden kandydat. Albo takie, gdzie było dwóch kandydatów, a czasami nawet kampanii nie robili, bo byli tak średnio zainteresowani. Argument upolitycznieniu zawsze wszędzie można dać, ale prawda jest taka, że jeżeli to idzie przy okazji innych wyborów, to wystarczyło zrobić tylko jedną rzecz. Zabronić jednoczesnego startu do Rady Dzielnicy, do Rady Miasta, albo wprowadzić regulacje, żeby nie dało się łączyć na przykład finansowania tych dwóch kampanii wyborczych. Bo fajnie, jeżeli radny dzielnicowy ma głosów 500, 600, 700, tak? Bo tylko dziś mieli ponad 700 głosów. A ja byłem na spotkaniu, gdzie mieszkańcy do radnego dzielnicowego wprowadzą, proszę pana, ale pan się, proszę się nie zdawać, bo pan dostał 14 czy 15 głosów w barach do Rady Dzielnicy i kogo pan reprezentuje poza swoją rodziną. No i następuje konsternacja, jest trudna sytuacja, no bo my do Rady Miasta dostajemy po kilka tysięcy głosów, tak? I jakby jest zupełnie inny mandat społeczny, zupełnie inna waga takiego radnego i piastowanego przez niego mandatu, niż radnego, który dostanie 15 głosów, no bo faktycznie jak zorganizuje sąsiadów, to te wybory wygra. A to nie to chodzi, chodzi o to, żeby ludzie wybierali aktywne osoby lokalnie, niekoniecznie bardziej znane w skali Krakowa, ale te, które lokalnie się angażują i mają jakiś pomysł na zmianę. Proszę zwrócić uwagę, że w tych dzielnicach, gdzie składy kadrowe są w miarę stabilne, te dzielnice są najlepiej, oni najlepiej wyglądają. Są uporządkowane, mają wyremontowane chodniki, mają odświeżone place zabaw, mają boiska przy szkołach zrobione, w szkołach są prowadzone remonty, ponieważ jeżeli jest wieloletni pomysł na coś, idzie to w jednym kierunku, to efekty wcześniej czy później przyjdą. A w tych dzielnicach, gdzie jest częsta zmiana władzy, jest, wymieszani są radni z różnych środowisk, z różnych grup, nie potrafią się dogadać, zazwyczaj jest tak, że ta kadencja jest szarpana i efekty są znacznie mniejsze.
Poprawcie mnie, jeżeli się pomylę, ale chyba w okręgach, gdzie jest, czy obwodach, w okręgach jest jeden kandydat, to się wyborów chyba nie przeprowadza, prawda? A, czyli tak. Zostaje nawet nie z 14, 15.
Zostaje zero.
Jak mówiłeś, tylko bez głosowania zostaje się radnym.
To ja jedną uwagę, to oczywiście tutaj kolega Grzegorz uszczypliwie do mnie w kontekście zmiany sposobu przeprowadzenia wyborów. Ja uważam jednak, że te wybory powinny być osobno, tylko powinny być, tak jak mówię, przeznaczone na to środki, żeby jakaś kampania informacyjna, oczywiście nie dotycząca kandydatów, bo tutaj oczywiście kodeks nie dopuszcza tego, informująca o tym, że właśnie odbywają się takie wybory i że te wybory są istotne dla mieszkańca, bo mieszkańcy generalnie nie interesują się tak na bieżąco polityką i kwestiami nawet takich, wydaje mi się, wyborów samorządowych, natomiast trzeba uświadomić ludziom, że jeżeli mają jakieś kłopoty z parkowaniem, nie wiem, z ulicą, z placem zabaw, to właśnie jest kompetencji dzielnicy. I właśnie odbywają się takie wybory, w których mogą zadecydować o tym, kto będzie ich reprezentował i kto i w jaki sposób będzie realizował te zadania. A z wyborami do dzielnic, to co Grzegorz już wspomniał o tym, no był problem, bo faktycznie no niestety duża część kandydatów kandydowała i do dzielnic, i do Rady Miasta. Kampanie były łączone, były problem później z rozliczaniem tego i tutaj jakby sytuacja wymagała korekty. Nie wiem, czy te rozwiązania, nie do mnie oceniać, są idealne, ale trzeba było coś zrobić, żeby po prostu tego typu rozwiązań nie było, bo kandydaci wykorzystywali to i po prostu finansowali w ramach dzielnic kampanię tak naprawdę do Rady Miasta, czy do sejmiku województwa.
Warto podkreślić jedną rzecz. W wyborach do rad dzielnic przed 4 laty była frekwencja na poziomie 12%.
Niecałe 13.
Do Rady Miasta było 30 kilka, bo 40 kilka procent.
Myślę, tak? Że dużo więcej.
Więcej. W ostatnich wyborach było więcej.
Więcej było?
Wcześniej było na poziomie 40.
Tym bardziej. To pokazuje, możecie mieć rację, dlatego że faktycznie wyniki były bardzo wysokie. Przecież Dominik Jaśkowiec pobił rekord w historii wyborów do Rady Miasta, miał prawie 12 tysięcy głosów.
Około 50% było moim zdaniem.
No, ale to proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica w ilości osób, które uczestniczą. A to oznacza, że większa liczba osób, mieszkańców się zainteresuje, zaciekawi, albo zobaczy na barwy polityczne, albo zobaczy na programy poszczególnych kandydatów, bo nie wszędzie przecież partie wystawiają kandydatów. Więc jest większe zainteresowanie, z tego zawsze coś lepszego wyjdzie.
Ludzie Ale się... dobrze, to jeszcze zapytam pana Grzegorza Stawowego o to, o czym powiedział Mariusz Kękuś. Nawet kandydat na prezydenta kiedyś miasta Krakowa, jeden z, wykorzystał możliwość finansowania wyborów do rad dzielnic, która tam nie ma ograniczeń i finansował sobie tak kampanię. Panie na prezydenta.
Więcej tam nie ma ciszy wyborczej. W związku z powyższym, ja powiedziałem, że źle się stało, że to rozdzielono. Być może trzeba było znaleźć rozwiązanie polegające na ograniczeniu możliwości, bo słuchacze mają prawo nie wiedzieć, ale to wygląda tak, że my startując w wyborach mamy limit wydatków, który nie możemy przekroczyć. On wszystko musi iść na fakturę. Nie ma możliwości finansowania gotówką żadnych wydatków związanych z wyborami. W związku z powyższym, jak się startuje do Rady Dzielnicy, gdzie nie ma tych limitów, można te rzeczy podpiąć jedną pod drugą. Więc trzeba było szukać tu rozwiązania. Oczywiście ja się zgadzam, że no bo ja też przecież nie jestem radnym dzielnicowym i też doświadczałem ulotek moich kont kandydatów, którzy pod hasłem zadbam o chodnik na twojej ulicy startowali do Rady Miasta, tak? Gdzie to w ogóle nie jest kompetencja radnego, żeby remontował chodnik przy jakiejś małej uliczce, tylko rada to jest kompetencja Rady Dzielnicy. W związku z powyższym oczywiście to wymaga jakiejś regulacji, natomiast ta regulacja, która została wprowadzona, no spowodowała, że ranga tych dzielnic spadła. Bo tak jest, tak jest
finał. To rozwiązanie, Grzegorzu, o którym
byłem
mówisz.
Byłem na takim spotkaniu jednego z stowarzyszeń, nie będę reklamował tego, na temat właśnie Rady Dzielnic i Rady Miasta. I bardzo liczne wystąpienia tam, które były w tej sprawie. Większość albo duża grupa opowiadała się za zmianą dzielnic, to znaczy za zmniejszeniem liczby dzielnic i dołożenie większych kompetencji dla dzielnicy. Czy to jest przed nami? Myślę, że tak, dlatego że jeżeli by inicjatywa, która została przez obecny Senat podjęta Metropolii Krakowskiej weszła w życie, to mam myśli ustawę taką, jak Warszawa ma. Jeżeli by taka ustawa weszła, no to wtedy rzeczywiście byłby sens zmniejszyć liczbę dzielnic i z większymi kompetencjami.
Ale, tak... ale to są dwie różne regulacje, bo Warszawa ma ustawę warszawską, która powoduje, że rady dzielnic są tak jak u nas Rada Miasta.
Czyli Radami Gmin.
Czyli Radami Gmin są, a ustawa o metropolii krakowskiej mówi bardziej o tym, że są wydelegowani przedstawiciele jeszcze poziom wyżej i dysponują pieniędzmi z podatku PiS, który zostaje lokalnie.
Ja to jest ciekawe pytanie zadane przez Kazimierza podobnie, nie użyłem tak samo.
Dlatego
podobnie.
To jest ciekawe
czyli
pytanie
jest
dla was, panowie.
Dyskusji, no kwestia wypracowania takiego.
Tych dzielnic nie powinno
tylko
być
tylko trzeba by było zadbać w takiej sytuacji, jeżeli byśmy zmniejszali ilość dzielnic, o to, bo taka jest intencja też powoływania tych rad dzielnic, żeby inwestycje były równomiernie rozkładane. Żeby nie było sytuacji takiej, jeśli zrobimy większe dzielnice, że będą środki przeznaczone na inwestycje na przykład w jednej części tej dużej, większej powiedzmy jakiejś tam większego obszaru składającego się powiedzmy z trzech dzielnic, a na przykład do dwóch pozostałych pieniądze szły nie będą. No bo tak jak Grzegorz mówił, różnie to w tych dzielnicach jest. Nie zawsze jest tak, że wszyscy radni w porozumieniu działają, tylko czasami te inwestycje też no, są realizowane na jednej ulicy, na drugiej na przykład nie są. Różnie to bywa, różnie to wygląda. Jak zwiększymy skalę działania, czyli powiększymy powiedzmy te, zmniejszymy ilość dzielnic i powiększymy obszary, którymi te zarządy nowe by zarządzały, no istnieje zawsze zagrożenie takie, że to się stanie takie ciało kolegialne i powiedzmy mniej, ono będzie w mniejszym stopniu bliżej ludzi. Tak przynajmniej ja uważam. To trzeba wziąć pod rozwagę i trzeba by było zabezpieczyć właśnie te inwestycje może jakoś uchwałą, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby pieniądze były przeznaczane w sposób równomierny, czyli na przykład jeżeli w skład takiego bytu weszłyby trzy dzielnice, to proporcjonalnie do ilości mieszkańców po prostu środki na inwestycje będą
tak
przeznaczone.
Tak jest dzielone. Do długości dróg, aspektach jest, są różne podzielniki. Natomiast jak zwrócić uwagę na to, że to wszystko na końcu opiera się o ludzi. Jak każdy z radnych, mam w swoim okręgu wyborczym ileś dzielnic? Jak rodam dwie. Z jedną pracuje się doskonale, ciągła relacja, zadania, wzajemne spotkanie z mieszkańcami, próby rozwiązywania problemów. Tak? Czasami się udaje, czasami nie, ale zawsze te problemy są podjęte. W drugiej już jest trudniej, nie ma zaproszeń, rada nie przesyła żadnej propozycji do budżetu miasta, pewne spotkania odbywają się innym torem. Tak? Więc i tak jest w całym mieście. Na końcu zawsze są ludzie. Jeżeli są radni dzielnicowi zaangażowani, zależy im na ogólnym rozwoju swojej dzielnicy, swojej małej ojczyzny, to szukają różnych możliwości dojścia i znalezienia środków poza budżetem Rady Dzielnicy, który wynosi, który jest liczony w milionach złotych, ale są relatywnie nieduże. Natomiast
cokolwiek tu jest, powiemy,
jakakolwiek będzie reforma, czyli nie będzie,
no właśnie.
Warto podkreślić, że dzisiaj w Krakowie jest radnych dzielnicowych ponad 700. To jest bardzo dużo, jak na takie relatywnie nieduże miasto, średniej wielkości miasto. Jest 18 dzielnic, które każda ma swój zarząd przewodniczącego, którzy, żeby się spotkać, musieli powołać konwent, bo jest tak dużo. Być może, gdyby było mniej, to byłoby lepiej. Pytanie, ile mniej? Ja na to pytanie nie chciałbym odpowiadać. Jest dużo, wydaje się, jest troszeczkę za dużo radnych dzielnicowych, bo przy 43 radnych miejskich, których też jest za dużo, powiedzmy sobie to szczerze, jakby było 25, nic by się nie stało, nikt by nie zauważył różnicy, poza budżetem miasta, że byłyby niższe koszty, to radnych dzielnicowych też mogłoby być trochę mniej.
Mogłoby być, to też dyskusja
się toczą. Cokolwiek powiemy, w tym temacie... najbliższe wybory dzielnicowe, najbliższe wybory samorządowe do Rady Miasta, do Sejmiku, odbędą się według obecnych przepisów, obecnych
modelu, który jest teraz...
prawa i dajmy teraz możliwość i szansę sobie i innym dyskutowania o tym w wyborach.
Ale warto o tym rozmawiać i tutaj jest co do zasady zgadzam się z Grzegorzem Stawowym, że mogłoby być radnych mniej. Natomiast musiała być formuła zmieniona pełnienia mandatu, bo ja powiem szczerze, jestem tych dwóch kadencjach, w których jestem radnym, skłaniam się ku temu rozwiązaniu, żeby radny był radnym zawodowym, żeby po prostu poświęcał się w 100% pełnieniu mandatu. Dzisiaj radny, każdy, czy większość radnych pracuje i dodatkowo pełni ten mandat radnego, więc to jest zupełnie inne rozwiązanie. W przypadku mniejszej ilości radnych, no wydaje mi się, że lepiej by było, jakby ten radny, powiedzmy przez te 8 godzin mógł 5 razy w tygodniu być dla mieszkańców i pełnić tę funkcję w sposób zawodowy. Tak mi się wydaje, to jest moja prywatna opinia.
Kazimierz Chrzanowski.
Wszystkie te wnioski są bardzo cenne i do przemyślenia. Zaraz zostaniemy posądzeni, że chcemy mniej radnych dzielnicowych.
I miasta.
Miasta teraz, tak. Też. Takie praktyki są stosowane w innych państwach Zachodu, między innymi w Nowym Jorku i w paru innych, to jest po kilkanaście osób radnych, mimo że te miasta są znacznie większe. Ale to już jest ukształtowana, tak powiem, struktura, która od lat obowiązuje i pewnie w tym kierunku trzeba pójść, tylko jak ten kierunek na początku ustabilizować i ułożyć, no to jest dyskusja, która powinna, że tak powiem, dać to rozwiązanie, ale jak zwykle będą głosy różne. Ci, co będą chcieć być w dzielnicy, to powiedzą nie zmniejszać tylko radnych, tylko zwiększyć kompetencje, a ci, co nie będą chcieli w dzielnicy, tylko w mieście, zmniejszyć możemy miasto, ale dać inne kompetencje, większe oczywiście. To jest wszystko przed nami.
Może warto mieszkańców zapytać, a nie radnych.
No właśnie. No
to
też,
może
no.
Referendum, jak Grzegorz Stachowy mówi o referendum w dniu wyborów, może referendum.
No, pytanie krakowskie.
Krakowskie pytanie. Albo zrobić w kwietniu. Nie wiem, czy można z samorządowymi łączyć? Chyba można. Nie wiem.
Można. No jak
znaczy, jako taka dyskusja i takie pytanie dotyczące przyszłości rad dzielnic jako wytyczne dla następną kadencję, bo to trzeba przygotować. Bo też te kwestie dotyczące ilości radnych w poszczególnych radach dzielnic reguluje ustawa. Tam nie może być mniej niż i nie więcej niż. Tak? Więc to są widełki. I no to jakby, jeżeli taka dyskusja będzie i będzie się rozwijała, to jako element referendum lokalnego do rozważania przez następny samorząd, czyli prezydenta Krakowa i Rady Miasta w następnej kadencji samorządu, czyli po kwietniu przyszłego
roku. Dokładnie tak, bo to tak szybko się nie da w ciągu miesiąca, dwóch.
Żadna zmiana robiona na gwałt nie jest dobrą zmianą. Zmiany powinny być robione w odpowiednim tempie.
Zawsze. Czasem na gwałt też trzeba. Pewnie. Aczkolwiek w tej sprawie się z Grzegorzem Stawem zagadam. Nie tym razem. To nie na gwałt, ale fala w samym centrum remontów Krakowa, która już ma miejsce. Tak się zastanawiam od wielu, wielu lat, czy nie jesteśmy w stanie uniknąć. Kiedyś Grzegorz Stawowy pieklił się i miał rację bodajże o remont Prądnickiej, który trwał kilka lat, jeżeli dobrze pamiętam. Czy nie możemy tego wzorem na przykład Warszawy próbować rozkładać sukcesywnie? Zacznę od Kazimierza Chrzanowskiego.
Ja powiem tak. Remontować na początek. Trzeba. Remontować źle, bo kłopoty. Nie remontować źle, bo mieszkańcy się domagają, żądają i mają rację. Otóż rzeczywiście to jest problem duży, zwłaszcza w mieście Krakowie, gdzie miasto jest, że tak powiem, no, bardzo w tych sprawach wąskie, skurczone i o małej przelotowości ulic szerokiej, szerokopasmowych. Tu mamy na myśli te najważniejsze teraz inwestycje, które najbardziej dokuczają. To znaczy, rozumiem, że Zwierzyniecka i Tadeusza Kościuszki, dobrze mówię?
I most Dębnicki.
I most Dębnicki. Ale wejdę wcześniej jeszcze na Górkę Narodową, tramwaj i Opolską. Też mieszkańcy narzekali, potrzebowali, żądali i ta inwestycja weszła. Ta inwestycja dobiega już ku końcowi się ma i coraz więcej słyszeć zadowolenia z tego. Tramwaj ruszy od 4 chyba września. Reszta, parkingi, później oczywiście i tam przejazdy, ale to już zaczyna powoli funkcjonować. I żeby to funkcjonowało, no trzeba było ponieść pewne, że tak powiem, niewygody, które niestety zawsze przy tego typu okazjach są. I podobna sytuacja jest teraz na moście i Zwierzynieckiej i Kościuszki. Otóż ja się tak sam zastanawiałem, ale nie jestem na tyle kompetentny, że mógł jednoznacznie stwierdzić, że to można było robić etapami, jakoś najpierw tą ulicę, później tą, bo tak, infrastruktura, którą trzeba remontować, to jest nie tylko sieć tramwajowa, szyny i sieć elektryczna, ale jest cała masa również w ziemi. Wodociągi, ciepło, kable różnego rodzaju przelotowe. I to wszystko przy okazji, albo nie tylko przy okazji, tylko również trzeba zrobić, no bo jak zrobić nowy asfalt, nowe nakładki, czy nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, a za 2-3 lata czy rok kopać, bo pęknie rura, bo coś tam się stanie i tak dalej. Czyli robić kompleksowo. Owszem, najważniejszą sprawą moim zdaniem, bo ludzie to też zrozumieją trochę, że te kłopoty muszą być, czy będą, ale najważniejszą sprawą jest to, żeby starać się jak najbardziej uniknąć tych kłopotów, czyli pomóc w tych jakby regulacjach ruchu, objazdach, dojazdach i tak dalej. Tam jest rzeczywiście trudno. I bardzo pilnie, to wprawdzie jest na stronie zarządu dróg, na stronie zarządu transportu.
Tylko kto tam wchodzi?
No właśnie, mnóstwo tych, ale tu jak mówimy o takiej informacji, to trzeba się zastanowić, jak to skutecznie dotrzeć do mieszkańca, do tego, który będzie wiózł dziecko 4 września do szkoły, do tego, co będzie chciał jechać na uczelnię, czy do pracy jedzie. Czyli to jest do szybkiej, że tak powiem, realizacji i zastanowienia się.
Co do tego, co pan powiedział, to bardzo ważne jest to, że ta kolejność, bo pamiętam, jak parę lat temu wyremontowano przejście podziemne właśnie koło jubilata na alejach. Okazało się, że nie są uszczelnione aleje i to wszystko zalewało.
No właśnie. Czyli trzeba zrobić kompleksowo. A jak zrobić kompleksowo, no to trzeba objąć cały ten teren, który jest. I jeszcze jedno. Ja bym na ten czas, bo czytałem trochę w ostatnich dniach tych, co mieszkańcy zgłaszają różne propozycje. Zmienił kierunki ruchu. Uruchomić na przykład ulicę Podzamcze. Uruchomić ulicę, już nie pamiętam.
Ja się z panem zgadzam, bodajże Jerzy Zięty napisał interpelację, od 2 miesięcy mu piszą, że się nie da.
Na jakiś czas. To nie jest tak, że będziemy jeździć koło Wawelu przez lata, ale uruchomić. Nawet kosztem niektóre ulice, jak Stradą czy inne tam w pobliżu, zlikwidować trochę miejsc parkingowych, jeżeli jest konieczność taka. I te puszczać te potoki, tak powiem, samochodowe czy piesze, bo to trudno powiedzieć potoki, bo tam kilka samochodów wjedzie i już korek jest i już stoją, bo dla próby kiedyś jechałem w stronę Mostu Dębnickiego alejami i sprawdzałem, jak długo jest między godziną 9 a 9:30. To już wydawało się mnie, że to jest taka pora troszkę już, że się rozluźni. Otóż nie rozluźniło się. W związku z powyższym starać się, od tego są i w zarządzie dróg ludzie, i w zarządzie transportu, i główny inżynier od regulacji ruchu, żeby starać się po pierwsze dotrzeć do mieszkańców, po drugie zaryzykować otwarcie niektórych ulic, którymi można, że tak powiem, przejechać czasowo, okresowo.
Grzegorz Stawowy.
Cudowne wystąpienie radnego prezydenta miasta Krakowa.
Ale złośliwość.
Bo to jest tak, Kazimierz. Gdyby urzędnicy się ogarnęli i dali sobie radę w terminie, który mieli założony, to ta przebudowa byłaby w zeszłym roku. I nie byłoby dzisiaj w ogóle tego problemu.
Ona jest opóźniona o rok,
ale nie byłoby kumulacji z Mostem Dębnickim. Rok lub 2 lata temu miała ta przebudowa trwać. Wiceprezydent odpowiedzialny za infrastrukturę to zapowiadał. Było wiadomo, że szyny się wybrzuszają, że jest coraz gorsza jakość drogi, że Zwierzyniecka się nie nadaje ani do jeżdżenia, ani do chodzenia, w ogóle się do niczego nie nadaje. Jest drogą taką, gdzie jak się idzie, to można sobie nogę złamać, a jak się idzie samemu, to można wbić sobie szynę w koło samochodu.
No to trzeba ją remontować.
Od 2 lat miało to być zrobione. Dzisiaj nie byłoby w ogóle tego tematu, to po pierwsze. Po drugie, szalenie ważna jest koordynacja, bo nie tylko tam, ale w wielu innych miejscach nakładanie się na siebie inwestycji utrudnia ludziom życie. Myślę, że każdy mieszkaniec ma świadomość, że wraz z remontem będą utrudnienia. Chciałby wiedzieć od kiedy, do kiedy i jakie. Tutaj przechodzimy do kwestii komunikacji z mieszkańcami. Nie wiem, jak to się dzieje, że zarząd dróg robi, jak robi spotkanie, to na niego potrafi przyjść 15-20 osób, a mieszkają setki w okolicy. Nie wiem, dlaczego nie udaje się, albo nie wszędzie się udaje ludziom wrócić do skrzynki informacje o tym, co się będzie działo. Pamiętam 4 lata temu, jak zmieniano układ ruchu i układ ulic kierunkowych na Krowoczy w związku z przebudową Królewskiej, no to osobiście jako radny ściągnąłem ze strony internetowej, bo nikt nie wiedział w ogóle o tym i ludziom do skrzynki roznosić, do skrzynek pocztowych, jak wygląda, będzie układ komunikacyjny wyglądał. No i ostatnia rzecz, jeszcze ja w ogóle uważam, że krakowscy zarządcy układów drogowych i ruchu drogowego to są dinozaury zarządzania drogą. Na szczęście odszedł już miejski inżynier ruchu z tego stanowiska, no ale na razie nie ma żadnej poprawy. Jest jeszcze paru dyrektorów do poważnej korekty kadrowej, no bo jeżeli na ulicy Wybickiego zwęża się drogę z dwóch do jednego pasa. Na tym pasie zwężonym są miejsca postojowe. Następnie się je likwiduje, ponieważ deweloper obok buduje blok i nakazano poszerzyć pas rozszerzający, zielony pas rozszerzający pasy kosztem pasa drogowego, czyli zlikwidowano ludziom miejsca postojowe. No tak się wprowadzą ci nowi do tych nowych bloków, to będzie jeszcze więcej samochodów, tak? Które nie mają miejsc postojowych. No to jest zarządzanie w ogóle ruchem w Krakowie, które prowadzi do tego, że jesteśmy drugim najbardziej zakorkowanym miastem na świecie. I to jest katastrofa tego miasta, że my tracimy masę pieniędzy, my mieszkańcy tracimy masę pieniędzy na paliwo, które spalamy w korkach i własnego czasu na dowożenie dzieci, na jeżdżenie, załatwianie spraw w mieście i nikt nie potrafi od wielu tego problemu rozwiązać. I to, że Zwierzyniecka z Kościuszki teraz stanowi problem, to jest problem prezydenta miasta, bo ta droga miała być remontowana rok temu, tylko urzędnicy nie zdążyli z dokumentami.
Mariusz Kękuś?
Szanowni Państwo, no wiemy o tym, od kilku lat mamy sytuację, w którym nasz klub ma zastrzeżenia do planowania inwestycji, do ich realizacji, terminowej oczywiście. Jeżeli chodzi o modernizację torowisk, no tutaj pozostaje wiele do życzenia. No te torowiska są w fatalnym stanie. Często zdarza się, to tutaj panowie potwierdzą, że są zdejmowane środki na modernizację torowisk.
Prezydent proponuje, tak, prezydent. Radni nie mają,
tak,
odwagi.
Prezydent proponuje zdejmowanie środków na modernizację torowisk. Wiemy, głos Rada Miasta, choćby nawet tego nie przegłosowała, to i tak to nic nie zmieni, bo prezydent po prostu tego zadania nie zrealizuje, jak nie będzie chciał, no i nic Rada Miasta tutaj nie zrobi. Co roku sytuacja właściwie się powtarza. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Oprócz tego planowania, które można by zdecydowanie lepiej zrobić, oprócz tej realizacji, którą można by pewnie lepiej wykonać, i oprócz tej polityki informacyjnej, czyli komunikacji dla mieszkańców, takiej polityki informacyjnej, która by ułatwiła im życie, jeszcze jest jedna rzecz. Zarządzanie drogami w mieście, w mojej ocenie, to, o czym mówił Grzegorz, to jest fatalne. Ja powiem szczerze, że w wielu sytuacjach lepiej by było, żeby zarząd dróg miasta Krakowa, zarząd transportu publicznego nie robił nic i jeździłoby się lepiej. Mieszkańcy w wielu miejscach Krakowa obserwują zawężanie dróg, palikowanie, wycinanie pasów drogowych pod jakieś dziwne rzeczy, nie wiem jakie. W przypadku na przykład realizacji takich remontów, o których mówimy, dużych, czemu nie wiem, ktokolwiek z miasta, z dyrektorów nie wyjdzie na tą drogę, nie popatrzy, jak odbywa się ruch w realu i na przykład nie włączy czasowo, nie wiem, buspasów do normalnego ruchu na czas remontu, po to, żeby usprawnić przepustowość drogi. Ja nie jestem specjalistą od zarządzania dróg, ale to są ekstraordynaryjne rozwiązania, które można wprowadzać na czas. A tu toczy się to, jak się toczy, tak się toczy. To, że stoją ludzie. Ja stałem, jadąc od strony Matecznego w stronę tutaj mostu, szanowni państwo, kiedyś godzinę. No to kurczę, no dajcie spokój, no przecież to jest paranoja.
To jest po prostu brak szacunku dla mieszkańców.
Przypomnę jeszcze, że odbyło się to w czasie, kiedy mamy wakacje. Jak ten remont czasokresowo najdzie nam na rok szkolny, to podejrzewam, że tam będzie Armagedon. No ludzie po prostu nie wytrzymają w którymś momencie. Naprawdę, i to jechaliśmy tak, że od Matecznego jechało się, nie wiem, 2 metry, stop. 2 metry, stop. Zobaczcie państwo, ile się produkuje przy tym smogu. No bo oczywiście to spala się 10 razy tyle paliwa pewnie w takim korku niż normalnie. Pomijam już to, o czym Grzegorz mówił, że każdy mieszkaniec Krakowa traci... Nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy kilkadziesiąt minut czasu stojąc właśnie w korkach. No to jest problem, który się powtarza i sądzę, że naprawdę trzeba by się przyjrzeć tym rozwiązaniom, które są w mieście Krakowie. Nie żeby robić rewolucję, ale no, można zarządzać, uważam, zdecydowanie lepiej remontami, to po pierwsze, ale też zarządzać tą infrastrukturą, którą mamy. Nie może być tak, że nie budujemy, powiedzmy, nowych dróg dla rowerów, tylko drogi dla rowerów powstają w ten sposób, że się likwiduje pas drogowy i tam jest droga dla rowerów. No przecież jakiś absurd po prostu. Czyli zabieramy jedną infrastrukturę po to, żeby tworzyć drugą. I czasami mam wrażenie, też jeżdżąc po mieście Krakowie, że... robi się to w miejscach, gdzie tak naprawdę częstotliwość tego ruchu rowerowego jest znikoma. Naprawdę. Powinniśmy bardziej w zrównoważony sposób podchodzić do inwestycji. Miasto obiecało rowerzystom bardzo duże inwestycje. Było referendum w 2014 roku i próbujemy teraz to bypassami sztukować. W wielu miejscach na przykład tworzy się kontrapasy. Rozmawiałem z wieloma kierowcami na temat na przykład tych kontrapasów. One są niebezpieczne, szanowni państwo. W wielu miejscach te kontrapasy są bardzo niebezpieczne. I dla kierowców, i dla rowerzystów. Myślę, że należałoby to, co Grzegorz mówi, przeanalizować te jednostki miejskie, które mamy, przeanalizować pracę tych dyrektorów, pan prezydent powinien, i zastanowić się, wsłuchać w głos też mieszkańców, bo mieszkańcy też to negatywnie oceniają, te wszystkie zmiany. Mamy Grzegórzecką. No co to jest na Grzegórzeckiej? Niech państwo sobie zobaczą. I każdy mieszkaniec przejedzie się kiedyś Grzegórzecką i zobaczy, jak ona wygląda. Dla mnie to jest jakaś katastrofa po prostu.
Kończy krótko Kazimierz Chrzanowski. O nasz czas.
Jak to dobrze być w opozycji, jak to dobrze tylko krytykować, jak to dobrze nie przedstawić propozycji, nie pokazać, tylko przecież panowie, przecież częste dyskusje są, czy to na komisjach, czy Rady Miasta, i jakoś tak nie bardzo, że tak powiem, były ani krytycznie, ani różne rozwiązania tylko akceptowane zostały.
Ale panie radny, organizacje ruchu drogowego, za pas drogowy odpowiada prezydent.
Rozumiem.
I często nie słucha.
Ale ja rozumiem, że za wszystko odpowiada prezydent.
Nie za wszystko.
I ja rozumiem wzburzenie ludzi i to, że się ciężko jeździ, trudno i tak dalej. Ale przecież ja też, jeżeli kolega Kękuś mówi o buspasach, no w porządku. Ja jestem też, sprawdźmy to, puśćmy. Tylko, że czy teraz zablokujemy miejskie autobusy, czy nie zablokujemy? No zablokujemy.
Ja mówię,
czyli
żeby to przeanalizować.
Komunikacja miejska, która ma być preferowana i szybciej i dostarczać, czy dowozić ludzi, będzie dowoziła jeszcze gorzej, bo to są duże autobusy, niż jedziesz samochodem i tego. Czy te ścieżki rowerowe, czy linie te rowerowe. Oczywiście, że trzeba budować i są budowane, tylko teraz pytanie, no to co, gdzie rozwalić kamienice stojące wzdłuż linii tramwajowej, czy drogi, czy jezdni? No nie, no trzeba coś, że tak powiem, żeby można było przejechać, jakieś rozwiązania. Ja się zgadzam, że jest dużo uwag, ja się zgadzam, że jest dużo możliwości zmienić na dobre, to wszystko się zgadza. Tylko i że można to energicznie, że tak powiem, całe wakacje poświęcić, że przychodzimy pierwszego, czy tam któregoś września, to mamy wiedzę na ten temat, że jak będziemy jechać z jednej strony na drugą Wisły, czy Alei Trzech Wieszczy, to będziemy wiedzieć, którędy przejedziemy. A dzisiaj tak nie bardzo wiadomo, którędy przejedziemy, bo ja podjeżdżałem, proszę pana, za hotel Krakowia i tam, żebym nawracał i wracałem i tak też w korku stanąłem.
To ja szybciutko jeszcze tylko jedno.
W każdym razie, żeby zrobić, żeby wyremontować, żeby było lepiej, no musi być też problemy, tylko tych problemów, żeby było jak najmniej. Nie da się tak.
Zwykła prosta rzecz, panie radny.
Bo ty będziesz chciał jechać tą
Proszę
stroną,
mi pozwolić powiedzieć
ja
jedną rzecz. Sygnalizacja świetna w Krakowie. Proszę zwrócić uwagę, że często jest tak, że sygnalizacja świetna w Krakowie powoduje korki. Jak ją zarząd dróg miasta Krakowa wyłączy w jakimś miejscu, to się okazuje, że nagle ruch jest płynny. Z czego to się bierze?
Tam, gdzie mógł
zastanowić.
Tam, gdzie mógł
trzeba
wyłączyć.
Się zastanowić, trzeba przeanalizować to zadanie dla wszystkich radnych na pierwszej sesji, która już pewnie w przyszłym tygodniu?
Jest.
Za tydzień. Nie za tydzień, za parę dni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moi państwa goście to radni Krakowa Kazimierz Chrzanowski.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Przyjazny Kraków.
Dziękuję bardzo i życzę państwu miłego weekendu.
Grzegorz Stawowy, Platforma Obywatelska, i Mariusz Kękuś.
Dziękuję państwu za uwagę.
Prawo i Sprawiedliwość. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Będzie o bieganiu, bo niemal 36 tysięcy osób zapisało się do tegorocznej edycji Poland Business Run. To kolejny rekord w historii tej charytatywnej sztafety. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnościami i po mastektomii, między innymi z Krakowa i Małopolski, dostaną wsparcie kluczowe dla ich zdrowia i rehabilitacji. O szczegółach w rozmowie Katarzyny Pelc.
Pani Agnieszka Pletti, prezes Fundacji Poland Business Run. Witam panią.
Bardzo miło, dzień dobry.
Dla porządku, kiedy fundacja powstała, w jakich okolicznościach?
Formalnie jesteśmy Fundacją Poland Business Run od 2016 roku. No i działamy od samego początku po to, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, bo to była ta grupa, którą zaopiekowaliśmy, a udało nam się to zrobić, bo miałam takie szczęście, że na mojej drodze stanęli panowie prezesi różnych firm, którzy nie myśleli tylko o swoim biznesie, o tym, jak go tutaj rozwijać, bądź byli reprezentantami dużych firm zagranicznych, ale też poczuli się w Krakowie jak w swojej absolutnie nowej społeczności i nowej rodzinie.
To wspaniale.
To jest cudowne tak, w ogóle i dlatego chcieli coś dla niej zrobić. Mm-hmm. Nie tylko biznesowego, ale również takiego właśnie pod kątem wspierania tych osób, które nie miały tyle szczęścia w życiu, żeby móc sobie samemu radzić. I stąd się taki pomysł zrobił.
I pamięta pani oczywiście ten pierwszy bieg.
Oj tak, pamiętam pierwszy bieg, pamiętam pierwsze spotkanie, jak siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, czy w takiej formule, którą wydumaliśmy, a która taka karkołomna była, no bo to sztafeta, państwu przypomnę, więc coś zupełnie niespotykanego w tym kraju, a sztafeta dlatego, żeby 5 osób z firm mogło się troszkę zintegrować i żeby mogli coś zrobić dla innych. Tak. I zastanawialiśmy się, ile na tym naszym krakowskim rynku będziemy w stanie gościć takich osób i pamiętam, że oszacowaliśmy, że może to będzie jakieś 300-400 osób. No i tak potulnie poszliśmy do pana prezydenta zapytać, czy byłaby zgoda na tyle. A ku naszemu totalnemu zaskoczeniu zapisało się 1200 osób.
No wspaniale.
No i tak to ruszyło.
Tak, chyba razem. Z roku na rok jest coraz więcej tak, uczestników, tak, prawda?
Tak, jest coraz więcej.
A skoro z roku na rok mówimy, no to...
To proszę sobie wyobrazić, jest 32 000 ludzi, którzy wzięli udział w Biznes Runie w 2022 roku. Oczywiście nie wydarzyło się to wszystko stacjonarnie, bo od czasu pandemii mamy bieg podzielony na dwie możliwości, czyli biegania stacjonarnego i tu na krakowskich Błoniach było 9000 osób. Co nas plasuje, jak ostatnio rozmawiałam ze specjalistą w ogóle biegowym na trzecim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o bieg stacjonarny.
Natomiast nasza duma krakowska
nasza
jest
absolutnie zaspokojona. Tak jest. Natomiast cała reszta naszych partnerów, gości, przyjaciół już mogę powiedzieć, pobiegła sobie na swoich wyznaczonych przez siebie 4 kilometrach w dowolnym miejscu, robiąc sobie pomiar za pomocą aplikacji. Bo ta możliwość włączona w czasie pandemii się spotkała z ogromnym zainteresowaniem. No bo okazuje się, że w tym 5-osobowym zespole ktoś może biec w Krakowie, a ktoś może biec w Anglii, albo biec w Australii, albo w innym jeszcze miejscu. Także troszkę z Polski wyskoczyliśmy w świat i ten świat się
zaczęło
do nas uśmiecha, zaczęło się. Pamiętam, że mieliśmy takie myślenie te kilka lat temu, a może byśmy gdzieś tam coś gdzieś na świecie zrobili w jakiejś Pradze. W życiu byśmy takiego scenariusza nie wymyślili, który się zadział. No i faktycznie dzięki tej możliwości tyle osób może wziąć udział w wydarzeniu, co przekłada się bezpośrednio na realną pomoc dla naszych beneficjentów, więc my tylko pękamy z dumy i radości. Tak, tak. I znowu mogę się państwu tylko pokłonić i powiedzieć, że bardzo, bardzo za to dziękuję. No bo dzięki państwu 137 osób zostało zaopiekowanych w zeszłym roku.
A co trzeba zrobić, żeby stać się beneficjentem państwa?
To jest bardzo prosty zabieg. Wystarczy znaleźć formularz na naszej stronie Poland Business Run. Napisać do nas. Mamy fantastyczną koleżankę Klaudię Kaniewską, która jest w bezpośrednim kontakcie z naszymi beneficjentami, a rozumie ich jak nikt inny, bo sama jest osobą po amputacji, więc dzieli się niezwykłym doświadczeniem nie tylko swoim, ale też pozbieranym z odsłuchanych wielu, wielu rozmów. Ona to ma setki godzin na swoim koncie. I taki wniosek do nas wpływa. Mamy grupkę specjalistów, która rozpatruje wszystkie wnioski, ale tak nam się udaje pomagać naprawdę praktycznie wszystkim, którzy się do nas zgłoszą w tym zakresie. No bo nam się udało bardzo dużo w zeszłym roku dzięki tej liczbie 32 000 osób wygenerować funduszy. No drodzy państwo, 1 000 000 złotych przekazane na pomoc. To jest naprawdę sporo. Więc można do nas, już jesteśmy jesteśmy w takim trybie, że te wnioski można składać cały czas. Czekamy na Państwa, przysyłajcie do nas wnioski. Są teraz takie możliwości dzięki temu uczestnictwu za pomocą aplikacji wybierania sobie swojej trasy. To jest też fantastyczne, bo też mamy trochę takich głosów, które mówią, jak fajnie, ja się mogę w ostatniej chwili zapisać. Tak. Dawniej mieliśmy te limity, które się wyczerpywały w bardzo szybkim tempie, bo Państwo je wykupywali u nas, a teraz jest to wszystko poszerzone, więc jeszcze możemy zbierać zapisy.
Gościłam panią prezes Agnieszkę Pletti, prezes Fundacji Poland Business Run. Bardzo dziękuję.
Ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego
życzę.
Dziękuję.
Tegoroczny bieg wokół krakowskich błoń wystartuje już 3 września. Lista uczestników jest już zamknięta, ale wciąż można zapisać się do wirtualnej sztafety w ramach pakietu Eko do 31 sierpnia lub wpłacając dowolną kwotę na konto fundacji. Od niedawna można to zrobić jeszcze prościej za pomocą przelewu na telefon. Tradycyjnie pomoc trafi do beneficjentów z Małopolski. Wśród nich są m.in. krakowianin Zbigniew po amputacji dłoni i 9-letni Edgar z Karniowic w Małopolsce, który potrzebuje ortezy. Rozmowa Katarzyny Pelc kończy dzisiejszą audycję. Tu Małopolska. Serdecznie dziękuję za czas z Radiem Kraków. Dobrego weekendu. Może nie za gorącego, może z burzami, może bez, ale dobrego dla wszystkich Państwa. Wojciech Jakubowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.